Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Pierwsza miłość. Myślę, że każdy ją przeżył, choć jak mówi powiedzenie, najczęściej jest nieszczęśliwa. Kochający poeci pisali wiersze stanowiące cnoty, sławiące cnoty ukochanej osoby. Artyści tworzyli rzeźbę, malarze malowali obrazy ukochanych osób. Każdy, oglądając obraz, czytając wiersz, podziwiając rzeźbę, mógł się dowiedzieć, jak wspaniała jest ta osoba, którą kochał jej twórca. Mniej uzdolnieni nosili przy sobie jakąś rzecz należącą do ukochanej osoby, cokolwiek, co przypominało im tego, kogo kochają. A w rozmowach z innymi wręcz chwalili się tak, że jest ktoś taki w ich życiu. Gdy się kochamy, potrafimy się radykalnie zmienić, odwracając się od swojego poprzedniego życia. W miłości musi być coś Bożego, bo dla nas i dla nas wierzących nie powinno być najmniejszego z tym problemu. W końcu zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg jest miłością. Niestety jesteśmy skażeni grzechy, więc wypaczyliśmy tą cząstkę Boga w sobie, tą umiejętność bezinteresownego i stałego uczucia, tego stałego kochania. Dziś jednak chciałem wam pokazać moc Bożej, działania Bożej miłości i działalności Ducha Świętego w kontekście przemiany, jaka nastąpiła u Pawła z Tarsu. Człowieka, któremu wydawało się, że może i służył Bogu, ale jak się potem okazało, to on z Bogiem walczył. Dzisiaj nazwalibyśmy go delikatnie, mówiąc, fanatykiem religijnym, szaleńcem czy wręcz chorym psychicznie. Sam sobie apostoł Paweł pisał już oczywiście po nawróceniu i w służbie Dzieje Apostolskie 9:1, a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pana. Dyszał groźbą, chęcią mordu. Czy 26:11, cały czas jesteśmy w Dziejach Apostolskich, składał świadectwo nawrócenia i mówił o wierzących, że dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc ponad miarę. Czy ewentualnie Dzieje Apostolskie też 22:19. Też znowuż daje świadectwo, że przecież ja więziłem i biczowałem w synagogach tych, którzy w siebie wierzą. 3 miesiące temu szczegółowo pokazywałem, kim był Szaweł do tego czasu nawrócenia, więc nie będę się powtarzał, nie będę już mówił tego, co mówiłem wcześniej, ale skoro Bóg pozostawił nam swoje słowo, abyśmy mogli je poznawać, no to co w takim razie tutaj widzimy? No bo gdybyśmy byli na miejscu Boga, no to wzięlibyśmy odwet na Pawle i to już znacznie szybciej i wcześniej. A Bóg? No Bóg chodzi swoimi ścieżkami i z fanatycznego przeciwnika chrześcijan robi kogoś, kto daje tak naprawdę podwaliny pod chrześcijaństwo. Na pewno przecież znany jest fakt, czysto dla was statystyczny, że prawie połowa ksiąg Nowego Testamentu jest przypisana Pawłowi. No oczywiście wiadomo, pod natchnieniem Ducha Świętego. Opis nawrócenia wszyscy znacie. Jest w 3 miejscach w Nowym Testamencie, gdzie Paweł jedzie do Damaszku bezpośrednio przed samą miejscowością. Pojawia się oślepiająca jasność z nieba i słychać głos, który mówi, Dzieje Apostolskie 9:4. Padając na ziemię usłyszał głos: Saulu, Saulu, czytam, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Często przeskakujemy przez ten werset, czytając dalej, ciekawi rozwoju sytuacji, ale musimy się na chwilkę zatrzymać, bo co tutaj takiego istotnego Jezus powiedział? No, dlaczego mnie prześladujesz? To są słowa Jezusa. Paweł w swoim mniemaniu nie prześladował Jezusa, tylko prześladował wyznawców drogi. No tak byli wtedy nazywani wierzący, ale Jezus jeszcze raz powtarza to 2 wersy dalej, Dzieje Apostolskie 9:5. Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego ty prześladujesz. Gdy popatrzymy tak całościowo na Dzieje Apostolskie, to księga, z której pochodzi ten fragment, na którym się teraz pochylamy, to księga początków Kościoła. Zaczynamy od zesłania Ducha Świętego, potem jest nauczanie i cuda Piotra, problemy z Wysoką Radą, próba oszustwa Ananiasza Safiry, śmierć męczeńska Szczepana, no i dochodzimy do nawrócenia Pawła. Mamy księgę rozrastania się ekspansji Kościoła i widzimy, choć nie na pierwszym planie, wielkiego, ale nie rzucającego się w oczy, tak jakby troszeczkę tak z tyłu, Ducha Świętego. Ducha Prawdy, trzecią osobę Trójcy, który jest w każdym nawróconym, obdarza mądrością, działa wierzących. Natomiast my, jako wierzący, mamy z Jezusem taką specjalną, to nawet ciężko ludzkimi słowami powiedzieć, taką tajemniczą więź, więź duchową. W 1 Koryntian 6,17 możemy przeczytać, kto zaś łączy się z Panem, jest w nim w jednym duchu. Czy też 1 Koryntian 12,13 możemy przeczytać, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jesteśmy przyłączeni do Jezusa i jesteśmy w Nim, w tym połączeniu, no dzięki temu, który jest w nas. A w nas jest Duch Święty. Przy zesłaniu Ducha Świętego w sposób widzialny pojawiły się języki ognia nad głowami tych, co się nawrócili, zostali napełnieni Duchem Świętym. To na pewno dwa wersety są wam wszystkim bardzo dobrze znane. Dzieje apostolskie, 2:3-4 werset. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. To jest oczywiście bardzo widowiskowy sposób i szkoda, że dzisiaj no, nie działa tak to obecnie, no choć oczywiście nie jest to konieczne do zbawienia i nawrócenia. Duch mieszka w nas. Poprzez tego ducha jesteśmy w więzi, w połączeniu z Jezusem i słowa Jezusa do Pawła o prześladowaniu jego w osobie wierzących no, nabierają, myślę, że teraz zupełnie innego znaczenia. Przy okazji, czy patrzycie na siebie, te słowa kieruję już do nawróconych, że mamy taką jakąś w środku nieuchwytną, niematerialną więź z Jezusem poprzez Ducha Świętego, który w nas mieszka. To powód do dumy, to jest powód do zadowolenia, ale też i, no nie będę was oszukiwał, bardzo duża odpowiedzialność. By gdy inni patrzą na nas wierzących, to co mają zobaczyć? Nas? No nie bardzo. Jako wierzący, myślę, że ilustracja jest ważna, jest znana, powinniśmy być jak lustro. Gdy inni się na nas patrzą, to mają w nim, w tym lustrze zobaczyć nie nas, ale odbicie chwały Boga. Ja wiem oczywiście, że jesteśmy skażeni grzechem, że jako lustro jesteśmy brudni, uszczerbieni, gdzieś tam ta warstwa światłoczuła jest gdzieś tam z tyłu jakaś tam podrapana, może przedstawiamy obraz jak w zniekształconym zwierciadle, co można spotkać, kiedy no, przyjedzie jakiś tam do nas park rozrywki, ale po to mamy Ducha Świętego, aby owocować, aby to, co zresztą wspominał Mirek wcześniej, no, były owoce Ducha Świętego, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Wracając do fragmentu z Pawłem, Paweł osobiście spotyka w swoim życiu Jezusa. Tak jak do Pawła, no Jezus przychodzi również i do nas z ofertą nawrócenia, życia wiecznego, społeczności. No, najczęściej nie aż tak spektakularny sposób, ale to spotkanie otwiera nasze oczy na życie duchowe, pozwalając nam zobaczyć, że On jest Panem, On jest Zbawicielem, życiem wiecznym. Zresztą no tutaj ta lista jest naprawdę bardzo, bardzo długa. W opisach nawrócenia Pawła jest mowa, że on się nawrócił w drodze do Damaszku, choć jest to pewien skrót myślowy. Przez te 3 dni po spotkaniu z Jezusem Paweł spędził w ciemności. No, był ślepy, więc nawet gdyby gdzieś go tam dali na zewnątrz, i tak by nic nie widział, ale na pewno spędził na modlitwie, na rozważaniach. Przecież to wszystko trzeba było sobie jakoś poukładać. Tak? To był przecież czas przemiany. No, po tym spotkaniu z Jezusem i podejmowania decyzji. Paweł w tym czasie nie zmienił religii. Dalej był wierny wierze swoich ojców, czyli wierzył w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale zmienił swoje przekonanie. To Paweł, jak na ironię, mimo że był jednym z najlepiej w ówczesnych czasach wykształconych znawców Biblii, jednak dopiero po spotkaniu z Jezusem tą Biblię zrozumiał, tak? Do tej pory widział w Biblii tylko system nakazów i zakazów, które musiał jeszcze, jako, co oczywiste, tak, jako faryzeusz uzupełnić dodatkowymi przepisami. Tak. A dopiero po spotkaniu z Jezusem w drodze do Damaszku odnalazł w Biblii Jezusa. Odnalazł miłość, a nie prawo. Tak. No, a co ciekawe, Bóg wykorzystał potem tą wiedzę Pawła, żeby zrobić z niego najskuteczniejszego ewangelistę w historii świata. Tak. Mijają jednak 3 dni. gdzie siedzi w ciemności, pojawia się Ananiasz przysłany przez Jezusa i w Dziejach Apostolskich, tam cały czas jesteśmy w 9 rozdziale, 17-18 werset zawiera takie słowa. I Ananiasz poszedł, wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzą, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski, odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. Dopiero po 3 dniach Paweł zostaje napełniony Duchem Świętym i odbywa się chrzest. Trochę więcej szczegółów z tego nawrócenia Pawła, z tej sytuacji daje nam opis tego samego wydarzenia z 22 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie Paweł w świątyni, mając przemowę, doprecyzowywuje, jak wyglądała wtedy ta wizyta Ananiasza. I możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich 22:16. Ananiasz mówi po nałożeniu rąk na Pawła: A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj swoje grzechy, wezwawszy imienia Jego. Daj się ochrzcić. Chrzest to nie przymus. Jakby się mogło wydawać, czytając pobieżnie werset czy ten fragment z 9 rozdziału, to jest decyzja. Co ciekawsze, nawet dla takiej samej osoby, jakim jest Paweł. Ananiasz również mówi: daj. Nie mówisz, że musisz. No teraz to już nie masz wyjścia, przy takim tym musisz. Nie. Daj się ochrzcić. Podejmij decyzję. I ta decyzja oczywiście obowiązuje również i nas. To nie jest tylko gdzieś tam dla Pawła. No i oczywiście pamiętaj, że masz wolną wolę i Bóg uszanuje twoją decyzję, jakakolwiek by nie była. Dalej, patrząc na ten chrzest, w kolejnym, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje. Obmyj grzechy swoje. No tu zasady Boże są czytelne. Rozwinięcie tej myśli możemy znaleźć w Dziejach Apostolskich 2:38, gdzie Piotr przemawiając rzekł, a Piotr do nich: upamiętajcie się i niech każdy da się z was ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. No tu nie będę wchodził w szczegóły, czym jest chrzest, ale sam fragment co do przekazu tam z dużego pola do manewru, do interpretacji nie daje. Na pewno dla lepszego zrozumienia wymagałby oczywiście pogłębionego studium. No i trzeci element, wezwawszy imienia Jego. Chrzest nie jest niemy. Jezus jest tym imieniem, w oparciu o które mamy być ochrzczeni. Może to jest dla nas, dla wszystkich oczywista oczywistość, ale w Biblii mamy chociażby chrzest Janowy, który był chrztem na odpuszczenie grzechów i uczniowie Jana byli później chrzczeni w imieniu Jezusa. Są ruchy religijne, które w ogóle chrzczą się w organizację, a ja jeszcze jak byłem bardzo, bardzo młody, sam kilka razy też byłem ochrzczony. Na przykład pierwszy raz, jak jadłem na kolonie, bo jest taki zwyczaj, oczywiście to nie są chrześcijańskie, tak? że powiem, że pierwszy raz kolonista musi ten chrzest przejść, czy tam jak już byłem nastolatkiem na obozie sportowym. To oczywiście to jest nadużycie i idei chrztu, ale nie będę was oszukiwał, że to jest powszechnie w tym momencie stosowane. Podsumowując, w chrzcie od czasów biblijnych nic się nie zmieniło. Do czasów obecnych, czym chrzest jest, co to oznacza i w czyje imię ma być uczyniony. To, jak to robimy teraz, wyglądało dokładnie tak samo jak u Pawła. Wcześniej oczywiście musiało nastąpić upamiętanie. I u Pawła, jak zresztą wiecie, było bardzo spektakularne. Z osoby, co fizycznie eliminowała chrześcijan, on stał się propagatorem wiary w Jezusa na cały świat. Mimo że Paweł nie żyje już prawie 2000 lat, to do tej pory ludzie poprzez te słowa, które zapisał pod działaniem Ducha Świętego, się nawracają. W zborze planowany jest chrzest, który można co do samej ceremonii porównać do zakochanych przed urzędnikiem WSC, księdzem, pastorem, czy tam kogokolwiek innym. Wiele razy oni gdzieś tam sobie mówili, że się kochają, to jednak w którymś momencie zapraszają znajomych, rodzinę i ogłaszają wszem i wobec, że się kochają, że chcą być razem. I podobnie będzie przy chrzcie. Jeżeli się chrzczę, ja już jestem po, tak, dobrych kilka lat, zapraszam, kogo się da, wychodzę na środek i w tym miejscu nieraz mówię kilka słów, jak spotkałem w swoim życiu Jezusa i oczywiście w konsekwencji ogłaszam, że Jezus jest moim Panem, że oddaję Mu swoje życie, że odwracam się od tego, co teraz jest złe. No zaznaczam oczywiście, że mówię tutaj cały czas o decyzji, którą dobrowolnie podjąłem w swoim sercu, a w konsekwencji tą świetną, tą wspaniałą informacją ja chcę się podzielić z innymi. No i oczywiście, jeżeli mówimy o chrzcie, no to również, żeby być posłusznym nakazowi Jezusa w ramach chrztu. Gdy nieraz rozmawiam z nawróconymi już ludźmi lub gdy słucham świadectw, no głównie panie się z tym uzewnętrzniają, ale wszyscy mówią, że kochają Jezusa, temu, któremu oddali życie. No w końcu część Boga jest w nas, tak? A wszyscy znamy fragment, wspominałem, że nasze ciało jest mieszkaniem Ducha Świętego, a Bóg jest miłością. I podobnie było z Pawłem. 3 dni wcześniej na drodze do Damaszku układał sobie w głowie, jak on teraz to wykorzysta, czas, znajomości, posiadane zasoby, żeby tych wierzących jeszcze gdzieś tam w tym momencie złamać, unicestwić, zbiczować czy cokolwiek innego. A teraz mija 3 dni i jak czytamy na ulicy Prostej, w domu Judy, przed Ananiaszem, sługami i innymi jeszcze niewymienionymi z imienia ludźmi, Paweł ogłasza, że Jezus jest jego Panem i przyjmuje w jego imię chrzest. No, co za niesamowita przemiana, tak? I oczywiście to jest pierwszy krok w życiu z Jezusem. Jeżeli czytamy potem Dzieje Apostolskie, cały czas 9, rozdział 19 i 20 wiersz, a po zjedzeniu posiłku, mowa oczywiście o Pawle, wrócił do sił po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku. Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach, utrzymując, że on jest synem Boga. Spotkanie z Jezusem i jego poznanie jest niesamowitym przeżyciem. Poznać kogoś takiego i nie powiedzieć o tymś innym, przecież to człowieka aż tak od wewnątrz rozsadza, tak? Zobaczcie, jaki on jest świetny, tak? Jezus, czy wspaniały, tam do starszych. Zobaczcie, że możecie przeżyć to samo, co ja przeżyłem i możecie się nawrócić, że Jezus chce mieć z tobą relację. No, ciężko ten stan do czegoś przyrównać. Osobiście ja bym to przyrównał do tej takiej jeszcze młodzieńczej pierwszej miłości, takiej czystej, doskonałej, jedynej. No choć z tą miłością ludzką to tak różnie bywa, natomiast no, Bóg jest cały czas niezmienny. I pierwsze kroki nowonarodzonego, mimo że szczere, często rozczarowywują. No bo tutaj my takie fajne, wspaniałe rzeczy chcemy mówić innym, a oni kompletnie tego nie widzą. No. I co gorsze, wcale nie chcą tego widzieć ani rozumieć. Zrywają kontakty, przestają się odzywać, wyśmiewają, a nasza szczera ewangelizacja przynosi w praktyce odwrotny skutek. Jeden z wierzących opowiadał mi, jak to po nawróceniu jadąc autobusem do pracy wchodził i zaczepiał tych ludzi, którzy również razem z nim jechali do pracy, i mówił, jaki świetny jest ten Jezus, którego on poznał. Oczywiście chciał, żeby poznali go również inni. Tych samych ludzi spotykał w autobusie nie raz, ale mimo wielokrotnych rozmów nikogo nie nawrócił, tak? I co ciekawsze, tak, po pewnym czasie zauważył, że gdy wsiadał do autobusu z jednej strony, to ci ludzie zaczęli się przesuwać w drugą stronę autobusu. No, dziwne, tak? No. Natomiast zniecierpliwienie niewierzącej rodziny, czy też nawrócona osoba, która cała czas mówiła już ta nawrócona tej niewierzącej części, jak i mówiła o Jezusie, można chyba potraktować jako sytuację standardową i nieraz właśnie słyszałam o tym całkowitym braku zrozumienia. Chęć powiedzenia innym o Jezusie była u Pawła natychmiastowa, ale podobna w konsekwencji do naszych doświadczeń. Po chrzcie i po powrocie do sił, przypominam, że 3 dni nie jadł i 3 dni nie pił, Łukasz Dziejów Apostolskich robi dość duży skrót pomiędzy nawróceniem a ewangelizacją robioną przez Pawła. Dlatego gdy szczegółowo wczytamy się w to, co podaje Biblia, w innym miejscu możemy przeczytać i to jest Galacjan list 1, 17 i 18, gdzie Paweł gdzieś tam wspomina ten czas bezpośrednio po tej Jerozolimie. I możemy w tych wersetach przeczytać. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy byli przede mną apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby zapoznać się z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. Czyli po nawróceniu z Damaszku Paweł idzie do Arabii, wraca do Damaszku, i dopiero po 3 latach idzie do Jerozolimy, aby spotkać się z apostołem Pawłem. No w Arabii jest góra Choreb, czy tam Synaj, tak, co zależy w którym języku. Na tej górze Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Biblia nie podaje szczegółów, ale przy tak radykalnej, całkowitej wewnętrznej przemianie apostoł musiał sobie to jakoś poukładać, na nowo przemyśleć, i oczywiście poznać bliżej tego, którego spotkał na drodze. Spotkanie zresztą Pawła z Jezusem pod Damaszkiem nie było jedyne. W liście do Galatów możemy przeczytać pierwszy rozdział, 11 i 12 wiersz. Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. I 12 werset. Nie przejął ją od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Paweł musiał do misji się przygotować. Paweł musiał poznać tego, no, któremu oddał swoje życie, nawet on. No, co dopiero my. No i nie robić nic własnymi siłami, co niejednokrotnie po nawróceniu robimy, bo już jesteśmy tak głęboko przekonani, że już wiemy, co ten Pan Bóg potrzebuje, że w tym momencie już gdzieś tam zostawiamy i idziemy swoimi jakimiś tam utartymi ścieżkami. A musimy wiedzieć, że pewne cechy charakteru no nie znikają jak tak na pstryknięcie, czy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko musimy się nad nimi napracować, aby być użytecznymi dla Pana. Co Paweł narozrabiał, nie wiadomo, w tym okresie pójścia do tej Arabii, ale możemy w liście do Koryntian przeczytać, 2 Koryntian 2, 11, wiersz 32, 33 wiersze. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damasteńczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okno w murze i uszedłem z jego rąk. No, by było na poważnie. W Damaszku Żydzi chcą go zabić, bo głosił Jezusa, a dodatkowo namiestnik króla Aretasa również otacza miasto i pilnuje, żeby pojmać Pawła. Paweł, wspominając to wydarzenie, bardziej kieruje się na tym namiestniku króla, więc a nie na Żydach, widocznie to było znacznie poważniejszym dla niego zagrożeniem. No i znowuż wydawałoby się, że po nawróceniu osoba nawrócona to już będzie miała z górki. A tu takie upokorzenie, i to jeszcze mówimy o Pawle to. Uśmiechnięty Paweł, tak, gdzieś tam spuszczany w koszu, na tle jakichś murów, no to tak na szkółkach takie kolorwanki są, to jest taka wyidealizowana wizja tej ucieczki. Taki kosz na pewno zostałby sprawdzony, przecież po to otoczone zostało miasto, żeby nikt z niego nie uciekł. Może to był kosz ze śmieciami, z jakimiś śmierdzącymi odpadkami, które nie chcieli, które brzydzili się sprawdzać żołnierze, no bo kto by w czymś takim się ukrywał, tak? A tam najprawdopodobniej był Paweł. No w końcu jemu się to udało, no i ucieka, no można powiedzieć, takie poniżenie dla tak postawionego wcześniej w hierarchii żydowskiej osoby. Po tym wydarzeniu Paweł udaje się do Jerozolimy. W końcu, idąc dalej, jak można nie powiedzieć innym o Jezusie? Tylko pytanie do nas, tak, patrząc na Pawła, jak my to robimy? Jak my to zrobimy? Bo no, Kościół miał swoją inaugurację, czy swoje rozpoczęcie w Jerozolimie. Byli tam apostołowie, byli ci wszyscy nawróceni, byli ci, co widzieli, chodzili z Jezusem. No i oczywiście pojawił się Paweł, który tak skutecznie ewangelizował, że mowa o Jezusie, o Bogu, o miłości doprowadziła do tego, że chcieli zabić nie Jana, nie Piotra, ale Pawła. Chcieli zabić Pawła i w Dziejach Apostolskich 9:29 czytamy, rozprawiał też z helenistami, przekonując ich o swojej racji. Oni jednak postanowili go zgładzić. Następne wersety są jeszcze bardziej ciekawe w kontekście cały czas tych osiągnięć ewangelizacyjnych Pawła, bo tam 30 i 31 wiersz mówi, gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei, a stamtąd wyprawili do Tarsu, no do domu. Tars, no tam się Paweł urodził, to są na chwilę obecną tereny południowej Turcji. Dodatkowo dla kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego i grono rosło liczebnie. No, ciekawy opis w ramach tych kilku wersów, bo Paweł tak skutecznie głosił, że heleniści postanawiają go zabić, inni bracia mówią, wiesz co, może jedź tam do domu sobie, no, a następnie czytamy, że w Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Jak na początek, jak na apostoła pogan, no to dość to ciekawy początek działalności. No ale to się może niekąd wpisuje w tą zasadę, że nikt tak nie potrafi zaszkodzić idei, jak nadgorliwy jej wyznawca. Co Paweł wrócił do Tarsu, do domu, no co ważne, nie zniechęcił się i w lokalnym zborze dalej nabierał mądrości i pokory, no otwierał się na działanie Ducha Świętego, no, który jest tą siłą, tą mocą, która nas wewnętrznie przemienia. Dotychczasowe działania w oparciu o własne siły, no można powiedzieć, doprowadziły go do klęski. W Damaszku Żydzi, a w Jerozolimie heleniści chcieli go zabić. Namiestnik króla Aretasa otoczył miasto, no najprawdopodobniej dokładnie w tym samym celu. A jego bracia z Jerozolimy nie docenili jego wysiłku i potencjału, tylko kazali mu wracać do domu. No rewelacja, tak? Ale dopiero gdy Paweł doszedł do końca swoich możliwości, otworzył się w pełni wtedy, pozwolił duchowi działać sobie, no, który zaczął przygotowywać go do tej misji, do jakiej został powołany. Paweł, mimo że był wykształcony, nawrócony i pełen zapału, to jednak do apostoła pogan to mu jeszcze sporo brakowało. W dalszych rozdziałach dziejów apostolskich nastąpiło nawrócenie pierwszego poganina setnika, Korneliusza, no i pojawił się problem, kto się zajmie poganami. No więc w następnym rozdziale dzieje apostolskie 11, 25 i 26 czytamy, że Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam. Sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. Mimo pierwszych niepowodzeń Paweł się nie zniechęcił i dał się znaleźć, co nie jest takie oczywiste. Przecież wielu obecnie młodych starzeń wierzących i tych starszych również jest urażonych brakiem efektów, ośmieszania, niejednokrotnie porażki i odpuszczają sobie tą całą wiarę, służbę, tak? Ale nie Paweł. Dał się znaleźć. Pojechał do Antiochii, gdzie wspólnie z Barnabą jeszcze przez rok służył w tamtejszym zborze. I tak naprawdę od tego miejsca, po tym roku, można powiedzieć, że tu się kończył czas Pawła prozelity, ale rozpoczął się czas wielkiego Pawła apostoła pogan, no, którego znamy z listów, z lektury Nowego Testamentu. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Czy działasz dla Pana własnymi siłami i nie widzisz efektów? Czy też jesteś poobijany po niepowodzeniach, schowałeś się w tym swoim Tarsie i czekasz, albo już na nic nie czekasz, tak? Żyjesz sobie ani zimny, ani gorący, taki letni, a taki, można powiedzieć, bezużyteczny, tak? Ale nie zniechęcaj się. Rozglądaj się, bo w końcu pojawi się Barnaba i wtedy daj się znaleźć i zacznij działać. Bo każdy z nas ma jakieś dary, predyspozycje, umiejętności, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego, ale tylko On, Duch Święty, potrafi właściwie z nich korzystać, właściwie z nich zrobić użytek. Dlatego niezależnie, jakie masz umiejętności i ile masz samozapału, otwórz się na działanie i prowadzenie przez Ducha Świętego. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.